czwartej wyjechał do nas gość, przed czwartą mocno z Lublina i dotarł szczęśliwie, bardzo się cieszymy. Pan doktor Maciej Barczętewicz jest w Polsce jednym z pionierów napotechnologii. Słyszeliśmy w wystąpieniu kolegi pana doktora dużo o in vitro, a teraz o napotechnologii. Tytuł prelekcji pana doktora brzmi właśnie tak, jak jest tu zresztą już na pierwszym przezroczu: niepłodność małżeńską trzeba leczyć, czyli naprotechnology nie jest szarlatanerią. Panie doktorze, serdecznie prosimy.
Trzeba włączyć.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu. Ten tytuł został mi narzucony jakby przez organizatorów w pewien sposób, ale tak się złożyło, że w tym tygodniu, bo my otworzyliśmy 25 marca nową przychodnię, jak niektórzy chcą to nazywać, nową klinikę, gdzie leczymy również przy pomocy naprotechnologii, i ulubiona Państwa gazeta zainteresowała się tym tematem w tym tygodniu i we wtorek opublikowała taki artykuł, gdzie przytacza się opinie na temat naprotechnologii, między innymi pana profesora Szamatowicza, który mówi, że to jest jedno wielkie oszustwo. I potem się przytacza opinię pana profesora Kotarskiego, jeszcze wcześniej pan profesor Kuczyński, u którego doktor Wasilewski przez 15 lat pracował w klinice in vitro, i on mówi, że oni to wszystko robią już od wielu lat i to jeszcze za darmo, a na ośrodku naprotechnologicznym trzeba za to płacić. I na końcu pan profesor Kotarski z Lublina, były prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, który mówi, że w przypadku naprotechnologii jedyna innowacja to jest wprowadzenie nowego słowa, właśnie naprotechnologia. To znowu jest jakby mój profesor, bo u niego zdawał egzamin praktyczny z ginekologii. Natomiast nie ma żadnej opinii pozytywnej. Oni tutaj, no nie chcę przytaczać całości tego artykułu, ponieważ problem był taki, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie takiej działalności i to był straszny ból dla tego redaktora i dla jego, nie wiem, kierownictwa widocznie, i chcieli w ten sposób to przedstawić. Natomiast kiedy ja pokazałem temu panu, mówię tutaj o rzetelności dziennikarskiej, bo skoro jesteśmy w tym gronie państwa, którzy jesteście z mediów, to chciałbym pokazać taki konkretny przykład. Kiedy pokazałem temu panu opinię pana profesora Oleszczuka, konsultanta wojewódzkiego do spraw ginekologii i położnictwa, opinię pana profesora Harzana, byłego konsultanta krajowego do spraw ginekologii, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, którzy wystawili pozytywne opinie, które były również jedną z elementów dokumentów złożonych w celu uzyskania tej dotacji, to zostało całkowicie pominięte, jakby to nie istniało. Przytacza się tylko jedną stronę. Kiedy mówię o rozmowie z aktualnym prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, bo razem z doktorem Wasilewskim byliśmy w listopadzie na konferencji w Katowicach organizowanej przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Śląską Izbę Lekarską pod patronatem aktualnego prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pana profesora Poręby, to również jakby te opinie tych lekarzy, tych naukowców, którzy pozytywnie wypowiadają się na temat naprotechnologii, zostały zignorowane całkowicie. Więc faktycznie pewne media chcą przedstawiać naprotechnologię jako coś, co już było, jako coś, co nie wnosi nic nowego, jako coś, co jest jednym wielkim oszustwem. Ja na wstępie chciałbym powiedzieć, że Nie było mnie tutaj, myślę, że nie byłbym ginekologiem, gdyby nie to, co otrzymałem od Kościoła. I dlatego też to, co robię, traktuję też jako pewien dług wdzięczności wobec Kościoła za to wszystko, co otrzymałem od Kościoła poprzez prowadzenie na drodze na katechumenalnej. Bo to był ten moment, myślę, mojego powołania do tego zawodu, też pomocy dla naszej rodziny, że ona dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Co to jest Napro Technology? Napro Technology jest to technologia naturalnej prokreacji. Twórcą Napro Technology jest profesor Thomas Hilgers, ginekolog i położnik, który rozpoczynał swoją pracę w Kuiper University w Omaha, w Nebrasce, w Stanach Zjednoczonych. Później założył Instytut Pawła VI w 1985 roku, który był od początku bardzo poważnie wspierany przez Jana Pawła II. Hilgers mówi, kiedy ja pierwszy raz, nie pierwszy raz, ale spotkałem się z nim w Irlandii i mówiłem, że przyjeżdżam z Lublina, mówimy, że tutaj w Lublinie jest Uniwersytet Jana Pawła II, że Jan Paweł II był profesorem tego uniwersytetu, a wtedy no, wzruszył się i mówi, że Jan Paweł II był tym, który wspomagał jego instytut wtedy, kiedy żaden z biskupów amerykańskich tego nie chciał robić. I on dostawał coroczną, osobistą dotację od Karola Wojtyły, 50 tysięcy dolarów przez 20 lat. Czyli otrzymał na rozwój Napro Technology $1 milion od Jana Pawła II. I mówi, że to był ten biskup, który najbardziej pomógł mu w rozwoju tego instytutu. Inspiracją dla Hilgersa była Humane Vitae. On w 1968 roku był studentem 4 roku medycyny i bardzo osobiście potraktował to wezwanie Pawła VI, a wiemy, że przecież jednym z głównych autorów tej encykliki był właśnie Karol Wojtyła, to wezwanie do świata lekarskiego, do świata nauki, aby rozwijać możliwości w zakresie rozpoznawania płodności, rozeznawania płodności i również leczenia w zakresie problemów z płodnością w oparciu o naturalny cykl kobiety i w oparciu o etykę katolicką, jakby respektując godność człowieka, respektując godność małżeństwa, respektując godność mającego począć się dziecka. Ale należy powiedzieć, że zastosowanie na Napro Technology jest jak najbardziej uniwersalne. Phil Boyle, jeden z tych, którzy się zajmują w Europie Napro Technology, mówi, że do mnie pacjenci nie przychodzą dlatego, że są katolikami. Oni przychodzą dlatego, że to, co robię, jest po prostu skuteczne. To jest logo Instytutu Pawła VI z Omaha. I tutaj są jakby pokazane te podstawowe punkty, w jakich Napro Technology może pomóc. Bo jest to nowo powstająca nauka, która zajmuje się monitorowaniem, profilaktyką i oceną zdrowia kobiety w zakresie niepłodności, w zakresie poronień nawykowych. Oczywiście w całym położnictwie, także również ryzyko porodów przedwczesnych, ale również w ginekologii, kiedy mamy różne problemy hormonalne, czy nieregularne cykle, czy zespół napięcia przedmiesiączkowego, czy nawracające, powstające cysty jajnikowe, czy jakiekolwiek nieprawidłowe krwawienia, czy również wpływ stresu na zdrowie kobiety. To, co jest bardzo istotne dla Napro Technology, to jest to, aby respektować od samego początku, w całym procesie diagnostycznym i terapeutycznym, całą naukę Kościoła. Widzimy też wiele razy, że to, co Kościół mówi, wiele razy broni człowieka przed nim samym, że jakby pokazując, wychodząc od momentów antropologicznych, filozoficznych czy teologicznych, rozumiemy jeszcze lepiej te aspekty medyczne, które przekładają się później również na skuteczność procedury w sensie medycznym. I pierwszą barierą, na którą napotyka wiele małżeństw zwracających się do lekarzy z problemem płodności, jest moment badania nasienia. Dlatego, że jako jedno z pierwszych badań proponowane jest badanie, w jaki sposób dokonać badania nasienia? Poprzez masturbację. Dla tych małżeństw, dla których masturbacja w sposób oczywisty jest grzechem ciężkim, może to stanowić barierę nie do przebycia i jest pewnego rodzaju wykluczenie. Czyli te małżeństwa, które chcą postępować zgodnie ze swoją wiarą, z wyznawaną wiarą, nie mogą u większości lekarzy uzyskać skutecznej pomocy. No i lekarz mówi, proszę Państwa, to jest Państwa wybór. Oczywiście później jest też tak, że wielu księży wobec takiego stwierdzenia lekarskiego mówi, no ale to jest w dobrym celu, no i w związku z tym, skoro to jest w dobrym celu, no to można coś takiego wykonać. Z czego myślę, żaden teolog by się nie wybronił, bo nie można, żaden cel nie uświęca środków, również cel w zakresie medycznym. Dlatego my dla badań nasienia używamy tak zwanych Seminal Collection Device. To jest akurat produkt sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych. Wcale nie powstały z inspiracji katolickiej, bo akurat ten produkt sprzedaje profesor Zabos, właściciel kliniki in vitro, i on sprzedaje to dlatego, że jego badania dowiodły, że po prostu nasienie uzyskane w sposób naturalny, w czasie normalnego aktu małżeńskiego, ma lepszą jakość, czy to dla oceny morfologicznej tego nasienia, dla oceny płodności męskiej, czy też wtedy, kiedy on wykorzystuje to nasienie w celu czy to inseminacji domacicznej, czy to do zabiegów in vitro. Również w ten sposób chce pobierać nasienie, a nie poprzez masturbację. Następnym elementem jakby diagnostyki, fundamentem dla diagnostyki w zakresie naprotechnology jest Clayton Model Fertility Recurrence System. Jest to system naturalnego planowania rodziny, rozpoznawania płodności, który oparty jest na oczywistych fizjologicznych zasadach, takich samych jak te wszystkie modele rozpoznawania płodności, które Państwo znacie. Czy to ma być metoda Billingsów, metoda objawowa, czy to mają być metody dwuwskaźnikowe, których jest bardzo wiele. Ostatnio było takie spotkanie w Warszawie różnych organizacji, które zajmują się naturalnym planowaniem rodziny, bo to są i metody Recera, i metody angielskie, i metody polskie, i jeszcze inne. I nie ma tutaj właściwie żadnej konkurencji między tymi metodami, bo po prostu one są oparte na tej samej podstawie. Dotyczy to po prostu rozpoznania normalnej, fizjologicznej czynności funkcjonowania kobiety w zakresie cyklu płodnego. Natomiast dlaczego model Claytona? Tu podane są te zalety, które dotyczą, myślę, to, że jest medycznie bezpieczne, że promuje współodpowiedzialność, że respektuje godność kobiety, naturalnie współpracujący z udowodnioną skutecznością, czy też tani, dotyczy to wszystkich tych modeli. Natomiast wyjątkowym pewnym elementem dotyczącym systemu Claytona jest jego standaryzacja. I ta standaryzacja dotyczy wszystkich etapów, czyli począwszy od sposobu szkolenia. Czyli wszyscy instruktorzy są w jeden standardowy sposób szkoleni. Wszystkie pary małżeńskie w związku z tym są szkolone w sposób standardowy. Jest standardowy sposób zapisu obserwacji i opisywania tych obserwacji. Także niezależnie od tego, w jakim kraju jest prowadzona ta obserwacja, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy na Tajwanie, czy też w Polsce, karta prowadzona, jeżeli trafia do lekarza, który się tym zajmuje, w każdym z innym kraju jest w stanie to odczytać. Nie ma tutaj żadnej bariery w sensie poznawalności tej karty. To jest okładka zewnętrzna tej karty, a to jest wnętrze tej karty. Na pierwszy rzut oka, no, ci z Państwa, którzy znają trochę metodę Billingsów, to widzą, że są tutaj te naklejki czerwone, naklejki zielone, które oznaczają czerwone, czyli tam, gdzie jest jakiekolwiek krwawienie, zielone, kiedy jest okres suchy. Białe naklejki z dzidziusiem pokazują okres płodny, zielone naklejki z dzidziusiem pokazują okres suchy, ale z potencjalną możliwą płodnością. Ale widzicie Państwo, że każdy z tych cykli wygląda inaczej. I dla laika, dla kogoś, kto tego nie zna, no to niewiele mówi. Ale w momencie, kiedy spojrzymy na to okiem lekarza, widzimy, że pierwszy z tych cyklów, charakterystyczną cechą dla niego jest to, że jest bardzo mało dni ze śluzem. I to jest bardzo charakterystyczny objaw dla kobiet, dla małżeństw, gdzie jest problem niepłodności. W drugiej linijce widzimy sytuację, kiedy od dnia PIK, który jest wyznaczoną okresem okołoowulacyjnym, do momentu wystąpienia następnej miesiączki, ten tak zwany okres fazy lutealnej, drugiej fazy po owulacji, jest bardzo krótki. Czyli jest niewydolność fazy lutealnej. Taki cykl bardzo często świadczy albo o już o poronieniach, które wystąpiły wcześniej, albo pozwala nam przewidywać, że u tej kobiety ryzyko wystąpienia poronienia jest bardzo duże. W sytuacji, kiedy w tym okresie przedmiesiączkowym, w okresie pomiędzy dniem PIK a początkiem następnego normalnego krwawienia występują różnego rodzaju plamienia krwawienia, możemy podejrzewać, że u tej kobiety jest również niewydolność fazy lutealnej w postaci niskich poziomów progesteronu. I to się później, jak pokażę na kolejnych slajdach, potwierdza w konkretnych badaniach hormonalnych, które równolegle z obserwacją cyklu były wielokrotnie wykonywane w badaniach prowadzonych przez Instytut Pawła VI. Ostatni cykl przedstawia zaburzenia krwawień. Takie pacjentki z takimi cyklami też często do mnie trafiają i też jakby dzięki prowadzeniu tej obserwacji o wiele łatwiej jest uzyskać dane z wywiadu od pacjentki, a później również uzyskać właściwe leczenie i właściwe monitorowanie leczenia. Na tym przejrzeczu widzicie Państwo porównanie badań hormonalnych. Te czarne słupki to są poziomy estradiolu, a czerwone słupki to są poziomy progesteronu i pokazuje to zmiany hormonalne, które odzwierciedlają przebieg cyklu. Także nie możemy u każdej pacjentki, nie wiem, przez okres obserwacji 12 miesięcy codziennie robić jej badań hormonalnych. Nie jesteśmy w stanie codziennie robić jej badań ultrasonograficznych. Natomiast każda kobieta jest w stanie nauczyć się prowadzenia tej prostej obserwacji, a wartość tej wystandaryzowanej obserwacji dla lekarza, który potrafi to odczytać. No niestety ci lekarze, którzy wypowiadali się na temat na technologii, nie zadali sobie trudu, żeby poznać metodę. Wypowiadają się w sposób autorytarny na ten temat, natomiast po prostu nic na ten temat nie wiedząc. Ale ten lekarz, który potrafi taką kartę czytać, dzięki tej pracy, którą wykonuje małżeństwo, którą wykonuje kobieta, ma narzędzie bardzo skuteczne dla diagnozowania, monitorowania i wyznaczania tych właściwego czasu na diagnostykę i na leczenie. To jest taki schemat schodkowy, który pokazuje, w jaki sposób lekarz zajmujący się na Protechnology postępuje z parą, która ma problem z płodnością, diagnostyce i leczeniu niepłodności. Czyli podstawa, sam początek to jest model Crichtona, nauczenie pary obserwacji według modelu Crichtona. Jest to zwykle około 8 spotkań w ciągu roku. Najpierw te spotkania są poprzedzone taką wstępną sesją wprowadzającą, gdzie jest zapoznanie z systemem i później przez 2 miesiące, co 2 tygodnie są około 1,5-godzinne spotkania, na których instruktor bardzo ściśle sprawdza, na ile skuteczne to jest to nauczanie, wprowadza kolejne zasady, kolejne elementy szkolenia i po uzyskaniu przynajmniej 3 miesięcy obserwacji wprowadzamy kolejne badania. Wtedy już są tak zwane badania celowane, bo my wiemy dokładnie, kiedy zrobić badania hormonalne, wiemy dokładnie, kiedy zrobić badania ultrasonograficzne. Wielokrotnie w ginekologii czy w diagnostyce niepłodności, kiedy szukamy problemów hormonalnych, jest pewien schemat badań hormonalnych, czyli należy zrobić badania w 3 dniu cyklu, w 7 dniu cyklu, w 14 dniu cyklu, w 21 dniu cyklu. Natomiast nie ma 2 takich samych kobiet i ja bym zaryzykował stwierdzenie, że nie ma nawet u tej samej kobiety 2 takich samych cyklów. W związku z tym należy tą całą diagnostykę jakby dopasować nie do naszego schematu, nie do laboratorium, tylko dopasować do danej kobiety. I tutaj ta diagnostyka musi być skrojona na miarę i później leczenie musi być skrojone na miarę. W związku z tym w ten sposób planujemy badania hormonalne, badania ultrasonograficzne. Dochodzą do tego również wszystkie badania obrazowe, czy badania inwazyjne, tak jak laparoskopia, czy hysteroskopia, czy selektywna hysterosalpingografia, badanie, które jest pewną nowością wprowadzaną przez profesora Hilgersa. I to wszystko, te dwa elementy, prowadzą do tego, aby rozpoznać przyczynę niepłodności. Bo w odróżnieniu od technik wspomaganego rozrodu, gdzie mówi się w ten sposób, że właściwie określenie przyczyny niepłodności jest stratą czasu. Że kobieta, która ma 35 lat, to ona już jest tak zaawansowana wiekowo, że jeżeli oni się w tym momencie zgłaszają do leczenia niepłodności, to nie należy tracić na żadną diagnostykę i leczenia czasu, tylko jak najszybciej skierować to małżeństwo do najskuteczniejszego modelu leczenia niepłodności, który nazywają, in vitro nazywa się leczeniem niepłodności. Ja się z tym stwierdzeniem zgodzić nie mogę, bo program in vitro nie jest żadnym leczeniem niepłodności, dlatego że nie szuka przyczyny i nie usuwa tej przyczyny. Natomiast stosuje pewne obejście problemu, nie zajmując się w ogóle leczeniem, po prostu wysyła małżeństwo do fabryki dzieci. Ta fabryka, to laboratorium, pobiera gamety. Pobiera gamety od mężczyzny, pobiera gamety od kobiety. Doprowadza do połączenia tego w warunkach laboratoryjnych i w odpowiednim momencie transferuje te zarodki. Zresztą mówił o tym właśnie doktor Wasilewski, myślę, że zdecydowanie lepiej się na tym zna, bo to robił i wszystko Państwu powiedział w tym zakresie, jaki dla Państwa myślę jest potrzebny. Natomiast następny element to jest leczenie właśnie również w zakresie hormonalnym, w zakresie tych organów docelowych, które wykazują jakąś dysfunkcję i ostatecznie bardzo wiele z tych małżeństw, które przeszły proces według naprotechnologii, czyli cały ten proces diagnostyczno-terapeutyczny, wiele z tych małżeństw decyduje się na adopcję. Myślę, że te małżeństwa, widzę to już po tych małżeństwach, które sam prowadzę, one jakby widzą, że są prowadzone w sposób rzetelny, że staramy się nie pominąć żadnej przyczyny, że w sytuacji, kiedy mówimy w pewnym momencie, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, oni jakby akceptują też ten moment i wtedy ta decyzja o adopcji wobec niepowodzenia leczenia jest dla nich łatwiejsza, jest bardziej umotywowana i też cały ten czas leczenia, który jak my widzimy, trwa przynajmniej 18-24 miesiące, jest często też takim czasem dojrzewania. W modelu Crichton zwraca się uwagę również na budowanie takiej więzi między małżonkami, na ich poziomie emocjonalnym, psychicznym, również na poziomie fizycznym, że jakby ta jedność małżeństwa jest jakby rzeczą pierwszą. To, co mówią też wyraźnie dokumenty Kościoła i encyklika Humanae Vitae, że małżeństwo nie ma prawa do dziecka. Nie ma czegoś takiego jak prawo małżeństwa do posiadania potomstwa. To, że mamy sakrament małżeństwa, to, że obchodzimy sakrament małżeństwa, daje nam prawo tylko do podejmowania aktów małżeńskich, które są otwarte na życie i które są otwarte na ten moment przyjęcia tego największego daru, jaki małżeństwo może otrzymać w postaci potomstwa, w postaci dzieci. Naprotechnology, tak jak mówiłem, jest po prostu normalną, rzetelną, nowoczesną medycyną. Tutaj jest pokazany chociażby sposób leczenia chirurgicznego, który jest klasycznym leczeniem chirurgicznym w zespole poistycznych jajników. Większość ginekologów odeszła od tego sposobu leczenia, ale okazuje się, że badania pokazują, że właśnie leczenie chirurgiczne, wtedy kiedy mamy do czynienia z jajnikiem torbielowatym, ale wtedy kiedy wykorzystujemy właściwą technikę, nowoczesną technikę laserową, kiedy wykorzystujemy nowoczesną technikę przeciwwzrostową, okazuje się być technikę szycia, taką, która zmniejsza ryzyko wystąpienia wzrostów pooperacyjnych, że właśnie takie postępowanie jest najskuteczniejsze, znacznie lepsze od tych wprowadzanych w latach 70. stymulacji chociażby jajeczkowania przy pomocy leków, czy też skuteczność postępowania in vitro w przypadku zespołu polistycznych jajników, który jest jednym tylko z przykładów. Tu chciałem pokazać na tym przeźroczu skuteczność, jeśli chodzi o zajście w ciążę, o decyzję, że otwieramy się na życie i chcemy uzyskać poczęcie, dla pań o prawidłowej płodności. Jeżeli te pary są wprowadzone w model Crichtona, to już w pierwszym cyklu 76% z tych małżeństw uzyskało poczęcie. W szóstym cyklu 98%. Czyli praktycznie można powiedzieć, że dla tych małżeństw, które nauczyły się modelu Crichtona i zaczynają go stosować po to, żeby uzyskać poczęcie, już po 6 miesiącach możemy widzieć, że jest problem, który wymaga dalszej diagnostyki. Natomiast w takiej klasycznej definicji niepłodności małżeńskiej mówi się o tym, że rozpoznajemy ją po 12 albo 24 miesiącach podejmowania aktów małżeńskich regularnych, przynajmniej 2 razy w tygodniu, nie ubezpłodnionym w żaden sposób, jeżeli nie dochodzi do poczęcia. Natomiast na tym przeźroczu pokazujemy skuteczność dla małżeństw, gdzie rozpoznano już niepłodność, dla użycia tylko samego modelu Crichtona. I takie konkretne małżeństwa również prowadzę, gdzie nie zdążyłem jeszcze podać żadnego leczenia, część z nich uzyskuje poczęcie w sposób naturalny, mimo że to były takie małżeństwo z Bydgoszczy. 6 lat leczyli się z powodu niepłodności. Trafili do instruktora, instruktor prowadził przez kilka miesięcy, przyjechali do nas na jedną wizytę, druga wizyta to było już z pozytywnym testem ciążowym. Drugie takie małżeństwo, gdzie powiedziano im, że kobieta ma niedrożne jajowody. 6 lat niepłodności, żadnej szansy, tylko in vitro. Przystosowanie modelu Crichtona na zaszła w ciąży. Skończyła się ta ciąża poronieniem, dlatego że były jeszcze inne dodatkowe czynniki, ale już było jakby zanegowanie tego rozpoznania postawionego wcześniej. Już wystarczył sam model Crichtona do tego, żeby poczęcie mogło zaistnieć. Natomiast wtedy, kiedy jest użyty i model Crichtona, i leczenie według naprotechnologii, to skuteczność według badań profesora Hidgesa z Omaha może dochodzić do 80%. To oczywiście zależy od przyczyny niepłodności i ta skuteczność zależna od przyczyny będzie przedstawiona na następnych przeźroczach. Ten wykres pokazuje właśnie ten skumulowany wskaźnik ciąż w dużej grupie kobiet leczonych na naprotechnologii wobec różnych przyczyn niepłodności. Na tej osi poziomej to jest czas w miesiącach leczenia, natomiast skuteczność i ilość ciąż jest na osi pionowej. Tutaj mamy skuteczność w przypadku leczenia endometriozy. Endometrioza jest bardzo częstą przyczyną niepłodności. Profesor Hitchens mówi, że właściwie u 85% kobiet leczonych z powodu niepłodności jest endometrioza, mimo że nie zawsze jest rozpoznana. I między innymi profesor Szamatowicz wielokrotnie zarzucał nam, że w endometriozie na projektologii w żaden sposób nie pomaga. No niestety ten zarzut wynikał po prostu z tego, że pan profesor nie zadał sobie żadnego trudu, żeby dotrzeć do źródeł i sprawdzić, jak wygląda skuteczność na projektologii w przypadku endometriozy, gdzie ten slajd pokazuje, że ona może by właśnie sięgać co najmniej 60% przy leczeniu do 36 miesięcy. Te żółte znaczki pokazują skuteczność klasycznego leczenia chirurgicznego, a niebieskie znaczki klasyczne leczenie chirurgiczne plus to wszystko, co więcej daje nabór technologiczny. Podobny wykres tylko dla zespołu plastycznych jajników. Leczenie klasyczne, żółte, niebieskie według nabór technologiczny. A to jest skuteczność w przypadku, kiedy przyczyną niepłodności była niedrożność jajowodów. Dlatego również mówi się ciągle, że takim klasycznym wskazaniem do zabiegów in vitro jest niedrożność jajowodów. Że właściwie cały świat ginekologiczny od lat 80. rezygnuje ze stosowania chirurgii naprawczej, osiągając wyniki w granicach 18-20% skuteczności na transfer przy in vitro w przypadku niedrożności jajowodów. Natomiast badania profesora Hilgersa pokazują, że przy niedrożności jajowodów, przy leczeniu chirurgicznym ta skuteczność w zakresie do 42 miesięcy od początku leczenia może wynosić około 60%. Tutaj pokażę kilka przeźroczy, które pokazują leczenie u małżeństw, gdzie przyczyną było bardzo niskie wyniki nasienia. To jest też kolejny punkt, do którego członkowie tego zespołu do spraw leczenia niepłodności i płodności przy PTG atakują, że tutaj naprotechnologia nic nie może pomóc. I mamy konkretne slajdy, a ja mam też konkretne małżeństwa już z tego roku, gdzie przy bardzo niskich wartościach nasienia na tym slajdzie ilość plemników u mężczyzny wynosiła 771 tysięcy na mililitr. Norma jest 20 milionów. Norma WHO, czyli zdrowy mężczyzna powinien mieć powyżej 20 milionów plemników w jednym mililitrze. U tego mężczyzny było 770 tysięcy z obniżoną urodliwością, z dużą patologią, co dawało w sumie takich zdolnych do poczęcia plemników tylko około 190 tysięcy w centymetrze. I pomimo takiej ciężkiej oligospermii, wtedy kiedy jest prawidłowe prowadzenie kobiety i ta płodność kobiety jest optymalna, wtedy szansa na poczęcie w sposób naturalny, przez naturalną inseminację w trakcie naturalnego aktu małżeńskiego jest możliwe. I nie trzeba żadnych inseminacji domacicznych, które wielu z moich pacjentów, bardzo często tych, którzy mają do czynienia z rolnictwem, no kojarzy się po prostu z hodowlą zwierząt. Do inseminacji prowadzi się zwierzęta hodowlane, natomiast nie żonę własną. Na następnym slajdzie podobne sytuacje, gdzie tych plemników efektywnych, effective sperm count, czyli te plemniki ruchliwe i o prawidłowej morfologii, ilość ich był 30 tysięcy, 116 tysięcy czy 50 tysięcy w jednym mililitrze. Pamiętajcie Państwo, że 20 milionów to jest norma dla zdrowego mężczyzny. Ciekawe, bo jeszcze 30 lat temu normą było 60 milionów. Także za naszego życia WHO obniżała normy płodności męskiej kilkakrotnie. Kiedyś to było 60 milionów, potem 40, aktualnie to jest tylko 20 milionów. Tutaj jest porównanie skuteczności, tylko skuteczność traktujemy jako ilość ciąż na kobietę leczoną, natomiast trudno jest porównywać to zawsze z wynikami in vitro, dlatego że większość badań dotyczących in vitro podaje wyniki ilość ciąż na transfer. Na transfer, czyli na przeniesienie zarodka, ile tych przeniesień kończy się sukcesem w postaci ciąży. Oczywiście prawdziwy sukces w leczeniu niepłodności to jest urodzenie dziecka, a nie uzyskanie ciąży, bo około 20% czy nawet więcej w przypadku in vitro ulega poronieniom. Natomiast tutaj takie porównanie może niedoskonałe, ale pokazuje, że na przykład Ten niebieski słupek, to jest skuteczność leczenia według narkotechnologii, kiedy przyczyną jest brak owulacji. I następny, ten żółty, to jest ten ciekawy słupek, o którym trochę mówiłem, to jest ilość małżeństw, które kiedy narkotechnologii nie daje efektu, to 74% spośród tych małżeństw, które przeszły proces leczenia, decyduje się na adopcję. Następny słupek to jest zespół stoczniajników, 62%. Ten zielony, trochę inne kolory mam tutaj, inne są na tej, ale zielony, to jest endometrioza, 56%. Niebieski, ten niski, 38%, to są niedrożności jajowodów. Wszystkie fioletowe słupki to w analogicznych przyczynach dotyczą skuteczności dla in vitro. Tej skuteczności na transfer. Myślę, że doktor Wasilewski mówił tutaj o tym, jak potrafi być skuteczny in vitro, bo jest takie jedno badanie z Holandii, które pokazuje, że przy tym liczeniu na kobietę, na małżeństwo, ilość ciąż, oni też mogą się pochwalić skutecznością tam 45 czy 60%. Tylko kiedy? Byliśmy na takiej konferencji razem z doktorem Wasilewskim niedawno razem i on mówił, że tak, taką skuteczność można uzyskać, ale jeżeli małżeństwo zdecyduje się na 6 kolejnych procedur. 6 kolejnych procedur. Większość tych małżeństw podchodzi raz, podchodzi dwa razy, trzy razy czasem. Czasem ze względów finansowych, bo to jest bardzo, bardzo duży wydatek, ale myślę, że o wiele częściej po prostu ani po przejściu już jednego procesu in vitro są tak zniszczeni, że nie chcą do tego podchodzić więcej. Do mnie coraz częściej trafiają małżeństwa, które przeszły już in vitro i widzę czasem, jak ogromne zniszczenie w postaci depresji, w postaci niesamowitej nerwicy, w postaci no, czegoś w rodzaju zespołu poaborcyjnego powstaje u tych małżeństw, u tych kobiet, u tych mężczyzn, którzy przeszli przez tą bardzo dramatyczną procedurę, jaką jest procedura wspomaganego rozrodu. Tutaj pokazuję taką pracę z 2008 roku, pracę doktora Boyla, prowadzoną pod kierownictwem profesora Stanforda z Irlandii, gdzie w ciągu 4 lat Boyle prowadził 1200 par z niepłodnością i skuteczność leczenia według narkotechnologii okazała się być 52% ciąż. I pośród tych małżeństw, które do Boyla zgłaszały się, to było 136 par po niepowodzeniach procedury in vitro. Uzyskał w 30% poczęcie, ciążę w ciągu 10 lat pracy. To jest pokazane też na takim wykresie kołowym, gdzie no też było sporo poronień. Poronienia to jest 21% u tych małżeństw, które doświadczały wcześniej in vitro i część ciąży jeszcze było w trakcie, także nie było pełnego wyniku. Tutaj jest porównanie takie może też trochę ułomne dla naszych warunków, bo ono jest wzięte z warunków amerykańskich, kosztów, jakie dotyczą leczenia przy pomocy in vitro, przy pomocy nanotechnologii. W Stanach Zjednoczonych wszelkie badania hormonalne są bardzo drogie. Postępowanie diagnostyczne, ultrasonografia czy leczenie chirurgiczne jest bardzo drogie. No chociażby dla porównania. Badanie hormonalne w Polsce, wykonanie badania progesteronu kosztuje 22 zł, 25 zł. No, w niektórych ośrodkach w Warszawie 50 zł. Ma pacjentów, którzy w tej chwili są w Izraelu i oni zapłacili za to samo badanie 150 dolarów. Za jedno badanie. Także to są jakby te proporcje. jak droga może być opieka medyczna na zachodzie w stosunku do tego, co jest u nas. U nas 22 zł, tam to samo badanie 150 dolarów. W związku z tym to jest trochę nieporównywalne, bo u nas koszty, no w ogóle to wynika z tego systemu finansowania służby zdrowia, jaki u nas funkcjonuje, który jakby nie liczy kosztów, no ale w związku z tym też również te ceny dla pacjenta, nawet jeżeli są płacone z własnej kieszeni, są znacznie niższe niż w Stanach. No w każdym bądź razie wracając do tego wykresu. Pokazuje, to są koszty przygotowania. Ile trzeba wydać, żeby diagnozować, przygotować się do już procesu stymulacji owulacji. Dla in vitro te koszty są znacznie niższe niż dla naprotechnologii. Dlaczego? Dlatego, że in vitro w ogóle nie interesuje się rozpoznaniem. Rozpoznanie jest niepotrzebne. Natomiast później, kiedy porównamy koszty już samej procedury, samego pojedynczego procesu związanego ze stymulacją jajeczkowania, czy też pojedynczego cyklu in vitro, to widzimy taką dysproporcję w kosztach, że tyle kosztuje in vitro, to co jest niebieskie, a tyle kosztuje naprotechnologii, zależnie od tego, czy to jest stymulacja klonifanem, czy stymulacja przy pomocy gonadotropin. Natomiast jeszcze następnym kosztem dodatkowym, policzalnym, jest to, te dodatkowe koszty wynikające z opieki nad ciążą nogą, czy nad ciążą powikłaną. Dlatego, że w naturalnych warunkach bliźniaki poczynają się gdzieś raz na 80, raz na 100 ciąż. Wtedy, kiedy leczymy przy pomocy naprotechnologii, to ten procent wzrasta do 3-4% leczonych pacjentów. Natomiast przy in vitro ilość ciąż mnogich dochodzi nawet do 40%. Też o tym mówił również dr Wasilewski, że ciąże mnogie stanowią ogromne zagrożenie również dla zagrożenie poronieniem, zagrożenie porodem przedwczesnym, zagrożenie tym, że nie będzie tego oczekiwanego efektu w postaci dziecka zabranego do domu. A to pokazuje w warunkach amerykańskich koszty wynikające z opieki nad ciążą mnogą, nad ciążą powikłaną, o ile wyższe są dla in vitro niż w przypadku leczenia w sposób naturalny, w sposób leczenia na protechnologii. I na końcu pokazuje jakby porównanie szacowanego kosztu urodzenia jednego dziecka dla in vitro i dla na protechnologii, z tym, że to też jeszcze nie pokazuje wszystkiego dlaczego, bo dla in vitro za każdym razem trzeba ponieść ten sam koszt. Natomiast na protechnologii nasze założenia są takie. Mamy usunąć przyczynę. Czyli jeżeli raz ponieśliśmy pewien wysiłek, tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o pewien wysiłek też emocjonalny, o ten czas, o te 2 lata temu poświęcone, to potem te dzieci mogą się rodzić kolejne. I ten wysiłek został już poniesiony i jakby to jest skuteczne dla kolejnych ciąż. Nie tylko na ten jeden wyjątkowy, jedyny raz. We wrześniu mieliśmy taką dużą, myślę, bardzo dobrą konferencję, gdzie udało nam się zaprosić twórców naprotechnologii i tych, którzy się tym zajmują w Stanach Zjednoczonych i w Irlandii. Żaden z tych profesorów, którzy się wypowiadał, mimo że każdy dostał na własne biurko zaproszenie, nikt z nich nie przyszedł i była faktycznie dobra konferencja, a ta nasza ulubiona gazeta zrobiła bardzo fajne zdjęcie, także powołując się na źródło, ośmieliłem się to zdjęcie tutaj przytoczyć. Mamy stronę internetową. Jeżeli Państwo chcecie coś więcej na ten temat, to zachęcam. Jeżeli byłyby jakieś pytania i potrafiłbym odpowiedzieć, to też jestem do dyspozycji.